Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie słuchaczy i mojego gościa, doktor nauk medycznych Klaudię Plintę, neurologa z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Wodociągowej oraz adiunkta Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Temat, który dziś podejmiemy, dotyczy chyba każdego i to niezależnie od wieku, może poza dziećmi, chociaż jak zbyt długo siedzą przed komputerem, to też zaczynają narzekać na kręgosłup, bo właśnie o bólach kręgosłupa dziś rozmawiać będziemy. Czym są spowodowane bóle kręgosłupa, pani doktor?
Przyczyn bólów kręgosłupa może być wiele. Do tych najczęstszych należą oczywiście zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i jego stawów oraz zmiany dyskopatyczne. I te odpowiadają za największe grono przypadków związanych z dolegliwościami bólowymi.
Co to jest zwyrodnienie kręgosłupa? Jakie są przyczyny?
Zwyrodnienie kręgosłupa, właściwie procesy zwyrodnieniowo-wytwórcze, to procesy przewlekłego uszkadzania tkanki chrzęstnej z nabudowywaniem narośli kostnych. Dochodzi do przedwczesnego zużycia elementów łączących kręgi kręgosłupa i skutkuje to z reguły dolegliwościami bólowymi bądź też bardziej nasilonymi, ostrymi objawami neurologicznymi. Samo zwyrodnienie kręgosłupa może pojawiać się w każdym odcinku kręgosłupa. Mamy trzy odcinki, tak dzieląc go anatomicznie, to jest odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowo-krzyżowy. Najwięcej zmian lokuje się w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, później w szyjnym i stosunkowo najrzadziej obserwujemy je w odcinku piersiowym. Do czynników ryzyka wystąpienia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa zalicza się na przykład nadmierną masę ciała, czyli nadwagę, otyłość, małą aktywność fizyczną, nieprawidłową postawę ciała, zmiany hormonalne, jak na przykład okres okołomenopauzalny. I to, co wydaje się być najważniejsze, to wiek, ponieważ tych zmian zwyrodnieniowych spodziewalibyśmy się raczej u osób starszych. Natomiast ze względu na te pozostałe czynniki obserwujemy je u coraz młodszych pacjentów, w tym nawet u dzieci.
Czy są jakieś grupy ryzyka na przykład związane z zawodem?
Zdecydowanie tak. Ciężka praca fizyczna, ale również praca biurowa długotrwale siedząca albo praca w handlu związana z długim staniem. Stąd najważniejsza profilaktyka rozwoju i nasilania tych zmian.
Profilaktyka, czyli?
Czyli właśnie dbanie o odpowiednią masę ciała, aktywność regularna fizyczna, też dbałość o prawidłowe warunki wykonywania tej pracy, czyli stosowanie dopasowanych ergonomicznych sprzętów, zmienianie pozycji, aktywność także w ciągu pracy, przerwy w ciągu pracy na spacer, krótkie ćwiczenia rozciągające.
Czyli w sumie niewymagające sprawy. A jaka jest rzeczywistość? Kto trafia do pani?
Tylko tyle i aż tyle. Natomiast faktycznie w grupie pacjentów dominują osoby starsze, w dobrze średnim wieku i właśnie niestety też dużo ludzi młodych. Z reguły są to pracownicy fizyczni, ale są też również pracownicy, nazwalibyśmy to wysokospecjalistycznie, związani właśnie na przykład z pracą z komputerem.
Kiedyś rozmawiałam z ortopedą, to powiedział, że miał u siebie 16-latka, który miał takie zwyrodnienie kręgosłupa jak osoba w starszym wieku.
Jestem w stanie w to całkowicie uwierzyć, ponieważ ja kilka dni temu w trakcie dyżuru przyjęta była pacjentka, lat też kilkanaście, która również miała nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.
A strach pomyśleć, jak ci młodzi ludzie będą wyglądali w dojrzałym wieku?
Funkcjonować tak, za 20-30 lat.
Czy krążki kręgowe się regenerują?
Jeżeli chodzi o choroby związane z krążkami kręgowymi, to są to choroby z kręgu dyskopatycznych. Co do zasady, krążek nie ulega procesowi regeneracji. Faktycznie tam w obrębie uszkodzenia krążka tworzą się procesy bliznowacenia, czyli wytwarzana jest blizna kolagenowa. Jednakże analiza mikroskopowa pokazała, że te włókna są ułożone w sposób chaotyczny, co przekłada się bezpośrednio na ich wytrzymałość. Więc de facto możemy powiedzieć, że uszkodzenie krążka międzykręgowego nie jest odwracalne.
Jak postępuje choroba?
Mamy właściwie takie cztery etapy, jeżeli chodzi o dyskopatię, czyli uszkodzenie krążka międzykręgowego. Anatomicznie dysk, czyli ten krążek, dzieli się na dwie takie struktury. To jest jądro miażdżyste, które pełni funkcję głównego amortyzatora i pierścień włóknisty. I teraz, pierwszym etapem uszkodzenia krążka międzygręgowego jest taki etap uwypuklenia. W tym etapie dochodzi do uszkodzenia pierścienia włóknistego, ale bez przerwania jego ciągłości. Kolejno powstaje wypuklina. Tutaj pęka pierścień włóknisty, ale tylko jego wewnętrzna warstwa, czyli nie dochodzi do przerwania ciągłości całego pierścienia włóknistego. Kolejno, to co już widzimy często w opisach badań radiologicznych kręgosłupa, przepuklina. Tutaj dochodzi do przerwania ciągłości tego pierścienia włóknistego z przemieszczeniem jądra dysku, natomiast ciągle on pozostaje w łączności z tym pierścieniem włóknistym. I wreszcie najbardziej zaawansowana faza, czyli sekwestracja, to ten tak popularnie zwany sekwestr, kiedy dochodzi do rozerwania jądra miarzystego i możliwego jego przemieszczenia w stronę struktur kanału kręgowego, co skutkuje tymi ostrymi objawami neurologicznymi. I to, co bym może jeszcze chciała powiedzieć, to kiedy pacjent z zespołem bólowym kręgosłupa wymaga pilnej diagnostyki. Ponieważ te zespoły bólowe kręgosłupa są powszechnymi zjawiskami, natomiast istnieją takie trzy czerwone flagi, kiedy pacjent powinien mieć pilnie wykonane badanie obrazowe głowy i pilnie być rozważany do leczenia zabiegowego. Pierwsze to nagły niedowład, czyli nagłe na przykład opadnięcie stopy związane z upośledzeniem zgięcia grzbietowego bądź podeszwowego, nie wynikające z bólu, tylko z braku siły. Podobna sytuacja z kończyną na przykład górną w przypadku patologii w kręgosłupie szyjnym, kiedy nagle traci się siła dystalnie, czyli w obrębie ręki, bądź też mamy trudności z uniesieniem barku, natomiast też nie wynika to z ograniczenia bólowego. I to jest taka pierwsza czerwona flaga. Druga to zaburzenia czucia. Niejako w przebiegu dyskopatii, czyli na przykład rwy kulszowej, wpisane są zaburzenia czucia o niedoczulicy wzdłuż z reguły. Jeżeli mamy rwę kulszową, bocznej powierzchni uda, czasami też podudzia prosto z promieniącym bólem do na przykład pięty czy też palców stopy. Natomiast to, co jest szalenie niepokojące, to zaburzenia czucia okolicy majteczkowej, takiej okolicy genitaliów. Z tego względu, że jest to sugestywne dla ucisku końcowej części rdzenia kręgowego. I to też jest stan, który wymaga z reguły pilnego leczenia zabiegowego. I wreszcie trzeci, taki główny objaw czerwonoflagowy, to zaburzenia zwieraczowe. Ja tutaj nie myślę o przewlekłych zaparciach, czy o tym, że zdarzy się popuścić kilka kropelek moczu, tylko faktycznie nad dużą utratą zdolności zatrzymania bądź nietrzymania moczu i stolca. Z reguły to są takie objawy nie do pomylenia.
Pani doktor, a czym jest zapalenie korzonków nerwowych?
Zapalenie korzonków to właśnie z reguły dyskopatia. Kiedy dochodzi do wysunięcia dysku, czyli żeby to dobrze zrozumieć, można zobrazować sobie tak, że kręgosłup to jest taka kolumna kostna. Żeby nie uderzała kość o kość, pomiędzy znajdują się miękkie dyski galaretki. I teraz, jak my niehigienicznie zachowujemy się w naszym życiu, to te dyski wędrują, ulegają ściśnięciu. Wtedy właśnie dochodzi do tych wszystkich etapów zmian zwyrodnieniowych. I w pewnym momencie dysk może zawędrować. Jeżeli zawędruje w stronę kanału kręgowego, może uciskać rdzeń kręgowy, bądź na przykład wychodzące z niego nerwy rdzeniowe, które później przechodzą w korzenie. I to są właśnie te korzonki.
I to się ruszyć nie można?
Tak.
Ból jest ogromny.
Występują silne dolegliwości bólowe, z reguły promieniujące wzdłuż właśnie tego nerwu, jakby jego zakresu unerwienia. Występuje sztywność, może wystąpić właśnie takie czynnościowe ograniczenie ruchomości związane z dolegliwościami bólowymi, kiedy z lęku przed bólem nie poruszamy tą kończyną bardziej. No i te objawy alarmowe.
Pani doktor, jaką rolę w tym procesie odgrywają mięśnie?
Jeżeli chodzi o ostry okres bólowy, to mięśnie w badaniu neurologicznym, zwłaszcza przykręgosłupowe, również mogą być bolesne. Widzimy ich wzmożone napięcie w obrębie tego bolącego odcinka. Natomiast ich główne zadanie to jest funkcja ochronna, stabilizująca, wzmacniająca. I te ich cechy możemy wykorzystać już po pominięciu ostrego epizodu bólowego poprzez wzmacnianie tego garnituru mięśniowego, żeby zabezpieczyć się przed nawrotem dolegliwości.
Następne moje pytanie będzie dotyczyło diagnostyki i leczenia, ale myślę, że to sobie zostawimy na drugą część audycji. Zapraszam Państwa po chwili przerwy.